Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. W 1966 roku po raz pierwszy uhonorowano Oscarem film z Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadł on zrealizowanemu w Czechosłowacji sklepowi przy głównej ulicy. Akcja opowieści, wyreżyserowanej przez Jana Kadara i Elmara Klosa, rozgrywa się w 1942 roku na Słowacji, rządzonej przez księdza Józefa Tiso. W porównaniu z resztą okupowanej Europy, w marionetkowym państwie panuje względny spokój. Życie zdaje się toczyć zupełnie normalnie, co sugerują pierwsze kadry filmu zrealizowane w lekkiej konwencji komediowej. Orkiestra gra taneczne rytmy, a ludzie, niczym w niedzielne popołudnie, spokojnie spacerują ulicami, przystając co chwilę, by pozdrowić znajomych i zamienić kilka słów. Beztroski nastrój udziela się nawet bocianom, które podskakują w swoich gniazdach w takt skocznej muzyki. Jednakże w miarę rozwoju opowieści okazuje się on jedynie pozorem, bo chociaż na ulicach rzeczywiście nie widać niemieckich żołnierzy, a mieszkańcy miasteczka nie muszą obawiać się łapanek i rozstrzeliwań, to wojna toczy się również i tutaj, inaczej, lecz wcale nie mniej dramatycznie.
Moi drodzy, oto nadeszły dla nas dobre czasy. Żyjemy w dostatku, dzięki Bogu mamy co jeść i pić, możemy się cieszyć wolnością. Abyśmy zatem żyli w miłości i w zgodzie, jak przystało na porządną i szanowaną rodzinę. Na zdrowie. Pięknie to powiedziałeś, Markus. Zdrowie naszych żon.
Bohater opowieści, Tono, nie należy do ludzi szczególnie inteligentnych ani przedsiębiorczych. Żyje z dnia na dzień i nie zaprząta sobie głowy wojną, która toczy się gdzieś z dala od jego domu. Całe dnie spędza na włóczeniu się po mieście i na drobnych pracach stolarskich, jakie okazyjnie i za pół darmo wykonuje dla sąsiadów lub znajomych. Jego spokój zakłóca jedynie wieczne utyskiwanie żony, która, mając dość życia w biedzie, wypomina mu nieustannie jego bezczynność. A jako wzór stawia mu męża swojej siostry, Markusa, który w nowych czasach ukazał się człowiekiem zaradnym i uzyskał nominację na miejscowego komendanta, co uczyniło go pierwszą osobą w mieście.
Tono, wbrew namowom żony, nie chce iść w jego ślady, ani nawet prosić go o protekcję w staraniu o intratną posadę. Myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że kierują nim jakieś patriotyczne uczucia lub skrupuły natury moralnej. Za jego niechęcią do szwagra kryją się wyłącznie zadawnione rodzinne waśnie. Nic więc dziwnego, że gdy Markus wyciąga rękę na zgodę i deklaruje chęć wyrównania krzywd sprzed lat, Tono już się nie opiera i przyjmuje nominację na aryjskiego kuratora żydowskiego sklepu, znajdującego się przy głównej ulicy.
Co ty na to? Mianowałem cię kuratorem aryjskim u starej lautmanki i to na zawsze. I tak z dnia na dzień stałeś się bogaczem. Hebelek możesz rzucić w kąt. Przeczuwałam, że tak się stanie, przysięgam. Roziko, moja złociutka. Tono, mój kochany szwagrze. Taką dzieweczkę mam, co ma na rynku kram. Sprzedaje tam mydło i powidło.
Od tego momentu film Kadara i Klosa przeradza się w dramatyczno-groteskową opowieść o uwikłaniu zwykłego szarego człowieka w zbrodnie faszystowskiego systemu. Cała historia tym bardziej staje się przejmująca, że Tono jest bardziej chciwy niż wyrachowany i raczej głupi niż zły. W gruncie rzeczy dobrotliwy mężczyzna ani nie umie, ani nie chce nikogo świadomie skrzywdzić i najchętniej żyłby ze wszystkimi w zgodzie. Dlatego też od samego początku nie najlepiej czuje się w roli, w której chcą go widzieć żona i szwagier.
Zostałem wyznaczony na kuratora aryjskiego pani sklepu. Słucham? Pani sklepu. Powiem pani tak. Jesteście Żydówką, prawda? Ja jestem Aryjczykiem. Sklepy żydowskie diabli wzięli. Takie jest prawo. Teraz będą już tylko sklepy aryjskie. To się nazywa roztaczanie kurateli aryjskiej. Rozumiecie? Nie. Tutaj stoi czarno na białym. Ja jestem wasz Aryjczyk, a wy jesteście moją Żydówką, rozumiecie? Figlarz z pana, młody człowieku. A może egzekutor? Jaki tam egzekutor? Kurator. Od razu wiedziałam, taki porządny człowiek. Proszę się nie gniewać, ale ja źle słyszę.
Gdy po raz pierwszy, już jako kurator, udaje się do pasmanterii pani Landmanowej, czuje się nader niepewnie, czego nie zmniejsza nawet eleganckie ubranie, które założył, by dodać sobie animuszu. Wizyta kończy się całkowitym fiaskiem. Tono nie jest bowiem w stanie wytłumaczyć przygłuchej i niedowidzącej kobiecie, w jakim charakterze do niej przychodzi. Stara Żydówka, nawet nieświadoma tego, że trwa wojna, bierze go za kogoś bliskiego i życzliwego, kto jej, niedołężnej, pragnie pomóc w prowadzeniu sklepu. Tono nie ma dość siły, by jednoznacznie rozstrzygnąć sytuację. Z jednej strony przygląda się wszystkiemu jako właściciel i w taki sposób próbuje się prezentować żonie i władzom kolaboracyjnym. Z drugiej zaś jest tylko najętym ekspedientem oraz pomocnikiem do wszystkiego. Jednocześnie jednak nie ma skrupułów, by co tydzień pobierać haracz, jaki płaci mu gmina żydowska w imieniu niczego nieświadomej staruszki.
Sytuacja staje się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy rozpoczynają się deportacje ludności żydowskiej do obozów koncentracyjnych. Tono uświadamia sobie, że chciałby ratować Landmanową, która okazuje mu tyle serca i traktuje niemal jak syna, ale jednocześnie panicznie się boi, że spotka go okrutny los tych, którzy udzielają pomocy. Rozdarty wewnętrznie i niezdolny do podjęcia żadnej jednoznacznej decyzji, wciąż się waha i w końcu, zupełnie mimo woli, przyczynia się do śmierci właścicielki sklepu.
Na Boga, pani Lautmanowa-Kolkocki tu idzie. Niech się pani ukryje w piwnicy czy gdziekolwiek, niech pani stąd idzie. Muszę zamknąć sklep. Na co teraz pani sklep? Wiedziałem, że tak będzie. Proszę się schować. Puść mnie. Niech pani ucieka. Szaleńcze. Na Boga, proszę uciekać. Policja. Nie dam się zastrzelić. Pomocy. Pani Lautmanowa, może pani wyjść? Już po wszystkim. Co z panią?
Co z pani, preboha? Pani Lautmanowa!
W końcowych scenach filmu Tono stoi na progu sklepu, który teraz już niepodzielnie należy do niego. Trapiony poczuciem winy, zdaje się nie móc uwierzyć, podobnie jak i widzowie, że zło może być aż tak proste i banalne. Że może dokonywać się bez szalejących namiętności i wielkich niegodziwych czynów. Co więcej, chciałoby się nawet powiedzieć, że bez takich właśnie porządnych i dobrych ludzi, którzy z lenistwa i głupoty decydują się na niewielki kompromis z własnym sumieniem i pozornie niewinny flirt ze złem, nie byłoby totalitaryzmów. Bo przecież każde społeczne i systemowe zło, zdają się mówić twórcy filmu, nie gdzie indziej ma swoje źródło, jak tylko w postępowaniu każdego człowieka z osobna.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, Kino, wehikuł ludzkich tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.